W audycji Masz Prawo. Dzień dobry, mówi państwu Dorota Niebrzydowska. Dziś w studiu specjalny gość, oficjał Sądu Metropolitalnego w Białymstoku, ksiądz Tomasz Gierałtowski. Dzień dobry.
Szczęść Boże.
I ja nie chcę powiedzieć, że w przeddzień święta, świętego Walentego, o powszechnie obchodzonych walentynek, będziemy mówili o tym, jak rozwiązać małżeństwo prawnie zawarte i także kościelnie zawarte, ale właśnie o tym będziemy rozmawiać, że takie sytuacje również się zdarzają i z miłości do tej drugiej osoby czasami trzeba też na taki krok się zdecydować.
To znaczy nie chodzi o rozwiązanie, tylko stwierdzenie, że nie zostało zawiązane te małżeństwo, bo tutaj właśnie zwracam szczególną uwagę, że w Kościele nie ma rozwodów. Jedynie możemy stwierdzić, że dokonała się zewnętrzna uroczystość, a wewnętrznie nie zaistniał sakrament i związek był nieważnie zawarty. Natomiast no właśnie czasami ten krok jest bardzo istotny, bo jeżeli taka jest rzeczywistość, to po co żyć w kłamstwie? Jeżeli taka rzeczywistość zaistniała, to może pozwolić nie tylko tej osobie, która zgłasza się do nas, do sądu, uporządkować swoje sprawy, ale to uporządkuje sprawy całej rodziny. Nie tylko tej osoby zgłaszającej się, ale także drugiej strony, także potomstwa, także sprawy między rodzicami tych stron, także może wiele innych rzeczy wyjaśnić i czasami bolesne rany ostatecznie można zasklepić.
Tych stwierdzeń nieważności zawarcia związku małżeńskiego rzeczywiście jest coraz więcej? Czy odnotowuje ksiądz taki wzrost zainteresowania takim sposobem rozwiązania?
To znaczy był taki okres jeszcze kilka lat temu, że to rosło dość lawinowo. Obecnie jakby się ta ilość ustabilizowała na pewnym poziomie i mniej więcej co roku mamy podobną liczbę zgłoszeń spraw. Oczywiście to nie są sprawy często bieżące, to są sprawy czasami sprzed kilkunastu lat. Tylko świadomość tych osób, ludzie dorastają do tego, żeby przyjść do nas i przedstawić swój problem. Przepraszam, tak dorastają, to może brzmi, ale ta myśl dojrzewa, że można dojść tutaj do nas i przedstawić swój problem, swoją sytuację i jej zaradzić, jeżeli jest oczywiście ta sytuacja do zaradzenia.
O ile sytuacja taka, kiedy rozwodzimy się przed sądem cywilnym, jest dość prosta, może nie prosta decyzja, bo decyzja zawsze jest trudna o rozstaniu, natomiast prosto jest, że wiemy, co mamy zrobić. Idziemy do sądu, sąd stwierdza, że oto już nie ma tego małżeństwa i nas rozwodzi. O tyle w Kościele to tak prosto nie jest, no bo przecież to, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela na dobre i na złe.
Właśnie my pytamy się, czy to Bóg złączył właśnie.
Czyli pytanie jest wcześniejsze.
Czy właśnie to dokonało się za ślubiny, zewnętrznie się dokonały, czy wewnętrznie zaistniało. I tutaj jest całe postępowanie. Chodzi o to, że może technicznie to nie jest też trudne. Same stawiennictwo się osoby, która co stara się o takie stwierdzenie ważności, która zgłasza ten problem, to w sumie jest, może w sądzie jest 4-5 razy tylko, i to jeden raz, dwa razy dłużej musiało zabierać czasu, kiedy naprawdę same przesłuchanie trwa kilka godzin, to może zawierać dużo czasu. Najwięcej czasu jednak człowiek poświęca na tą decyzję, żeby się do nas zgłosić, przyjść i przedstawić sprawę. Otworzyć się, że chcemy tą sprawę ruszyć. To jest ta decyzja. I druga sprawa, ta druga strona, która czasami czuje się poszkodowana, że ktoś to zgłosił, ta druga strona zgłosiła, ja teraz jestem oskarżony. Otóż nie. W postępowaniu nie ma oskarżyciela i oskarżonego. Są strony postępowania, czyli ci małżonkowie zaskarżonego małżeństwa. Jedna jest strona, która zgłasza, czyli powodowa. Ona pisze skargę powodową. I jest strona pozwana, czyli przyzywana do sprawy. To nie znaczy oskarżona. My szukamy nie winy, ale ewentualnej przyczyny nieważności zawarcia danego związku. Oczywiście ta przyczyna może leżeć po jednej, po drugiej, czy po obu stronach. My temu się przyglądamy.
Możecie jej nie znaleźć.
Zdarza się, że po prostu nie znajdujemy, bo po prostu jej nie ma, albo jest trudno udowodnić. Chodzi tutaj o takie stwierdzenie, czasami ludzie nie są do końca świadomi tego postępowania. na przykład w apelacjach od spraw piszą, sąd udowodnił ważność naszego związku. No, sąd nie udowadnia ważności zawarcia związku. Domniemanie prawne istnieje. Jest taki kanon 1060 Kodeksu Prawa Kanonicznego, który mówi, że małżeństwo należy uważać za ważne, dopóki nie stwierdzi się, nie udowodni się czegoś innego. Więc my nie mamy udowadniać, że małżeństwo było ważnie zawarte. Zawarte jest w kościele, znaczy jest ważne. Tak jest domniemane prawne. Jeżeli uważamy inaczej, trzeba to udowodnić. I jeżeli nie udowodnimy, to stwierdzamy, że nie udowodniono, ergo należy uważać dalej za ważnie zawarte.
Czy ten pierwszy krok w postaci rozwodu cywilnego musimy wykonać?
Tak, teraz po reformie prawa procesowego dotyczącego postępowania w tych przypadkach jest stwierdzenie, że sędzia musi mieć pewność, że rozejście się strony było ostateczne, że to nie jest jakiś, no...
kaprys.
No tyle kaprys, co może jakieś zburzenie emocjonalne, jakieś poruszenie, ktoś, nie wiem, czy jakąś wiadomość, coś się stało, ktoś emocjonalnie zareagował. To musi mieć pewność. I taką pewność daje nam fakt, że już został orzeczony rozwód cywilny.
Czyli to jest pierwszy krok. Na pewno trzeba pójść do sądu i cywilnie małżeństwo rozwiązać. W sensie rozwód cywilny otrzymać. I wtedy dopiero można przyjść do sądu kościelnego.
To znaczy, jeżeli jesteśmy już w trakcie procedury rozwodu cywilnego, możemy się zgłosić również do nas. Bo jeżeli chodzi o nasz sąd, to trzeba jednak na rozpoczęcie takie formalne postępowania trochę poczekać.
A te trochę to?
Z półtorej roku. Dzisiaj...
Tak spokojnie, z półtorej roku.
Proszę panią, to jest w porównaniu z tym, co było wcześniej 3 lata. To jest jednak jest duży postęp.
Z
drugiej strony widzi pani właśnie, chcąc wyeliminować ten czynnik emocjonalny, ten nierozważny krok ludzi, którzy zaczynają po prostu tą procedurę, ja bym chciał nawet zachować jakby taki wymóg. Dobrze, zgłaszona jest sprawa, ale poczekajmy rok, ochłońmy, przyjrzymy się tak na spokojnie. To jest też doświadczenie nasze. Dziś 20-30% zgłaszających się do nas ludzi, gdy dostaje wiadomość, że może już rozpocząć postępowanie, po prostu się do nas nie zgłasza.
Proszę księdza, przepisu nie podamy państwu, to znaczy naszym słuchaczom, że oto z takich przyczyn jak zaistniały, to możemy stwierdzić nieważność. Niemniej jednak takie przeszkody w prawo kanoniczne przewiduje, które tę nieważność jakby z mocy prawa stwierdzają.
To tak zwane przeszkody zrywające, ustalone przez Kościół jako ogólnie powszechny, przez Stolicę Apostolską. W naszym Kościele Rzymskokatolickim jest obecnie 12 takich przeszkód. No, nie, może nie będę zanosał
to słuchaczy wszystkimi. Oczywiście, że wszystkich nie będziemy wymieniać.
Takie najważniejsze to na przykład istniejący węzeł małżeński, bardzo bliskie pokrewieństwo, różność religii. To tutaj trzeba zaznaczyć, że to właśnie
że nie wyznania, tak?
O osobę nieochrzczoną z osobą ochrzczoną. Jeżeli taki sakrament miałby być zawarty, wymaga dyspensy odpowiedniej osoby, czy to ordynariusza miejscem, czy to nawet Stolicy Apostolskiej w niektórych wypadkach. No, każda przeszkoda ma swoje uwarunkowania. No także już mówię, że czasami w świadomości wielu osób jest fakt niepłodności, że to jest przeszkoda do małżeństwa. Otóż to nie jest przeszkoda do małżeństwa. Same zatajenie tego faktu przed drugą osobą, świadome, dobrowolne zatajenie, i powoduje, że możemy mówić o nieważności wyrażenia zgody na ten związek, czyli wtedy jest stwierdzenie nieważności zawarcia małżeństwa. Bo czymś innym są przeszkody, które są zrywające. Jeżeli udowodni się, że taka przeszkoda w chwili zawierania związku małżeńskiego istniała, to prowadzi się postępowanie najczęściej na dokumentach i jest to łatwo do stwierdzenia. Natomiast czymś innym są tak zwane przeszkody zrywające. To jest zupełnie inna sprawa i właśnie Tego dotyczy postępowanie najczęściej przed naszym sądem.
Czyli nie podamy takiego katalogu, że jeżeli zachodzi taka i taka przesłanka, to można już pójść do sądu kościelnego i o taką, o takie stwierdzenie nieważności poprosić.
To może ogólnie, no to jest po prostu zatajenie, potem jest wprowadzenie w błąd podstępnie, żeby zawrzeć związek małżeński. No i tytuł dość często podnoszony, niedojrzałość natury psychicznej do podjęcia i wypełnienia istotnych obowiązków małżeńskich.
O, to wszyscy są niedojrzali.
Tutaj właśnie mamy bardzo duże, jakby powiedzmy, spektrum tych różnych konkretnych tytułów w tym zawartych. No i bardzo niektórzy się oburzają, gdy dostaną pozew i tam napisane, że on jest
był
niedojrzały psychicznie, że tam jest. No i oczywiście ktoś to kojarzy z chorobą psychiczną. No i jest olbrzymia ilość emocji, nerwów. Czasami nawet takie nerwy ponoszą i ktoś opaczne słowo powie. Ale tutaj chodzi o taki język ściśle prawny, że to chodzi właśnie o tą niedojrzałość w psychice człowieka, a nie somatyczną, bo to ktoś rozwija się w ten czy inny sposób ciała, to jest zupełnie co innego. To jest język ściśle prawny. Tu chodzi czasami, że ktoś naprawdę jest człowiekiem dojrzałym, prowadzi jakieś bardzo ważne interesy, osiągnięcia nawet naukowe, biznesowe i na innych polach. No niestety w tych relacjach męsko-damskich jeszcze nie dorósł, albo po prostu nie jest w stanie podjąć odpowiedzialności człowieka dorosłego, żeby wychować dzieci, zająć się nimi odpowiedzialnie i tak jak należy.
Czy to chodzi o to, proszę księdza, żeby dowieść, że w momencie, kiedy mówimy to sakramentalne tak, to jesteśmy w pełni świadomi wszystkich wad, nie tylko wad, ale tego, co nas czeka i wiemy wszystko o tej osobie, dla której te tak mówimy, bo jeżeli mówimy o tym zatajeniu, no to mnóstwo rzeczy nie wiemy, dopiero wyjdą we wspólnym życiu.
Proszę panią, to jest kwestia inna. Chodzi o wprowadzenie świadome w błąd. Zatajenie istotnej rzeczy, no nawet nie tyle nawet obiektywnie, ale istotnej dla danej osoby. Ktoś na przykład nie znosi dymu papierosów i wprost mówi, jak to fajnie określone było, z kominem nie będę się całował.
Z popielniczką jeszcze można by było.
Też, czy coś takiego. I no jest wiadome, że ten człowiek ma więc awersję do papierosów. Ma prawo taką mieć awersję. I on to głośno, jednoznacznie stwierdza, mówi, przedstawia. No to druga osoba udaje, że rzuciła ten nałóg, że nie pali, że zwyciężyła, że się ograniczyła. A potem okazuje się, że grała sobie taką rolę i po ślubie mówi, no dobra, jesteś już mój, to ty już nie piskaj człowieku. Wyciąga tego papierosa i wręcz w twarz dmucha tym dymem. No i stwierdzamy, że to było podstępne wprowadzenie w błąd. No ktoś po prostu wziął osobę, która zakładał, że jest osobą niepalącą, a ta osoba jest osobą palącą. Czyli ktoś podstępnie oszukiwał, wprowadzał w błąd, kiedy słyszał, że ta osoba jednoznacznie ma takie oczekiwania wobec tej osoby, że ta osoba jest osobą niepalącą i to jest dla niego najbardziej jedną z istotnych spraw, które widzi w tej drugiej osobie.
Jeżeli mamy już stwierdzony rozwód cywilny, udajemy się do sądu kościelnego, to gdzie, co i co ze sobą przynosimy, jak piszemy ten pozew, czy piszemy pozew w ogóle, czy przychodzimy po prostu na rozmowę.
To znaczy
też
każdy sąd kościelny ma jakby taki swój niepisany kodeks postępowania wprowadzenia sprawy, bo oczywiście jest to pisane również w prawie. Natomiast u nas jest to tak, że wychodzimy naprzeciw obecnemu prawu procesowemu. Umożliwiamy właśnie osobom, które chcą złożyć taki pozew, taką rozmowę. Nie jesteśmy dużą diecezją, więc nie tworzymy wielu ośrodków takich doradczych. Można łatwo dojechać tutaj, stosunkowo łatwo dotrzeć do nas, do sądu I tam możemy znaleźć osoby kompetentne, które nas wysłuchają. Więc zgłaszamy się do sądu w godzinach naszej pracy. To jest najlepiej do nas dotrzeć. Pracę zaczynamy od 9 do 13.30, ale tak między 9.30 a 13 do nas dotrzeć, żebyśmy mogli znaleźć czas na porozmawianie. I wtedy przedstawiamy naszą sytuację, jak my to widzimy. No i w takim początkowym oglądzie widzimy, czy ta sprawa w ogóle jest do przyjrzenia się, czy nie. Jeżeli możemy tej sprawie się przyjrzeć, tłumaczymy już szczegóły, jak dalej mamy postępować. Pod następnym krokiem jest złożenie takiego pozwu.
Czyli pozew trzeba złożyć.
Trzeba ten pozew złożyć, napisać. I taki pozew opowiada właśnie tak dość ogólnie na temat naszego związku. Jak się poznaliśmy, jak przebiegała nasza znajomość, jak powstała decyzja o ślubie, jak przebiegały same moment zaślubin, no i potem jak układało nam się życie po ślubie, aż do tego ostatecznego rozstania. No to mniej więcej coś takiego piszemy, ale nie ze szczegółami. Przedstawiamy naszą historię, żeby sędzia mógł potem rozpoznać, w którym kierunku ma postępowanie iść, jakie założenia podstawowe. Oczywiście druga strona otrzymuje kopię tego pozwu i może się do tego odnieść, odpowiedzieć. Po skonfrontowaniu tych pism może powstać jeszcze inny obraz tego związku. No i później strony są wzywane, przesłuchiwane. Każdy
na etapie
oddzielno
pozwu sędzia może już taką sprawę oddalić. Stwierdzić, tak, że absolutnie tutaj nie ma żadnych przeszkód.
Tak, tak. Jeżeli jest podstaw. Właśnie jakby po prostu my się asekurujemy tą rozmową wstępną i wtedy na tej wstępnej rozmowie sugerujemy, że proszę pana, proszę pani, niestety z tego, co pani przedstawia, pan przedstawia, no nic nie wynika, żeby była jakaś podstawa do stwierdzenia nieważności. No jeżeli taka osoba mimo wszystko przedstawi taki pozew, no i faktycznie no, nie da się z tego wyczytać, że są jakieś podstawy, żebyśmy się pochylili na tą sprawą. Przynajmniej takie nawet mgliste podstawy. Same stwierdzenie, że ktoś twierdzi, że był niedojrzały, nie daje podstaw do wzięcia tej sprawy na prześwietlenie dokładne. Trzeba mieć jakieś no, po prostu wskazówki, że tak było.
Czymś no to,
wtedy jest po prostu odrzucenie takiego pozwu. No już na tym poziomie odrzucamy pozew i można oczywiście się odwoływać, apelować, że są ścieżki apelacji, oczywiście o tym informujemy. Ale jeżeli pozew zostanie przyjęty, wzywamy poszczególne osoby postępowania, czyli strony. Każda strona, każda w ogóle osoba w postępowaniu, czy to strona, czy to świadek, zeznaje osobno, oddzielnie, praktycznie w cztery oczy.
A, czyli nie ma takiego posiedzenia na sali sądowej.
Nie ma sali sądowej posiedzenia, że jest trybunał, dwie strony tak. I one ze sobą
i
dyskutują.
Orzeł.
Nie, nie. Każda strona ma możliwość spokojnie przedstawić swoją sprawę do końca, odpowiada na pytania. Jeżeli uzna, że pytania nie wyczerpują wszystkiego, że chce coś dopowiedzieć, ma czas również usiąść, napisać, dopisać to, co nie dopowiedziała ta osoba. Przysłuchiwani są świadkowie. Też każda strona, każdy świadek osobno, oddzielnie. No i później jest taki moment, że gdy zgromadzimy całość materiału dowodowego, strony i tylko strony, czyli ten mężczyzna, ta niewiasta z tego związku zaskarżonego, mają prawo się stawić w naszym sądzie w odpowiednim czasie i zapoznać się ze zgromadzonym materiałem, odnieść się do niego, no, podnieść dyskusję, czy to ktoś no, się pomylił, czy może próbuje oszukać, czy coś chce dopowiedzieć, może przedstawić kolejnego świadka. W każdym razie zawsze materiał, który jest zebrany w aktach, jest przedstawiany stronom i oni mogą się odnieść. Wtedy właśnie zapoznają się, co powiedziała druga strona, co powiedzieli świadkowie.
Proszę księdza, sąd kościelny wydaje wyrok?
Tak, wyroki wydaje, wyroki. To jest po prostu sąd, normalnie są sędziowie. W sprawach właśnie o stwierdzenie ważności jest sąd kolegialny, trzyosobowy, nieparzysta liczba, więc jest wynik głosowania 3-0. albo 2-1, zawsze jakaś większość. Konkluzja jest. Mhm.
Czy dużo jest takich spraw, które jednak stwierdzają księża, że no nie ma tej nieważności, że ono było ważnie zawarte, to małżeństwo?
Tak, no odrzucamy, że nie udowodniono nieważności zawarcia małżeństwa.
Co nie zamyka drogi, żeby wystąpić ponownie, tylko czasami jeżeli coś nowego wyjść.
Czasami nawet z innego tytułu w tym samym sądzie, ale z innego tytułu, niekoniecznie podnosząc instancję wyżej. Bo zdarza się takie przypadki, że ktoś jest święcie przekonany, że ktoś był niedojrzały. W trakcie postępowania, gdy te strony przedstawią prawdę, gdy znają świadkowie, ktoś jakby w prawie może dostrzec inny tytuł tego postępowania, który można udowodnić. No i czasami ten tytuł jest wprowadzony w trakcie postępowania, ale czasami jest już tak proceduralnie sprawa rozwinięta, że no trzeba od nowa ją rozpocząć, ale z innego tytułu.
To zapytam o tych biegłych w prawie. Czasami przeglądając strony internetowe, trafia się na strony radców, prawnych adwokatów, którzy w swoim CV piszą rozwody kościelne.
Oj, to tutaj miałbym dzwonek alarmowy. Jeżeli ktoś już mówi o rozwodach kościelnych bez cudzysłowia, to wtedy po prostu no, trzeba pomyśleć, że ktoś się na tym nie zna, bo to nie ma rozwodu w kościele. Druga sprawa, no, przed sądami kościelnymi mogą występować osoby zatwierdzone przez biskupa danej diecezji i tylko oni mają prawo występować jako adwokaci w danym sądzie. I to jest bardzo istotne, bo niestety zdarzają się osoby, które zamiast nam pomóc, będą próbowały oszukać nas, wyciągnąć pieniądze, wyłudzić, a ich pomoc może nam jedynie zaszkodzić, bo on po prostu w postępowaniu nic nie wniesie, a jeszcze wniesie elementy, które faktycznie w tym związku nie występowały.
Jeżeli jedna ze stron wnosi o stwierdzenie nieważności sakramentu małżeństwa, a druga otrzymuje ten pozew i mówi, no absolutnie, no bzdury, no trzeba być uczciwym wobec siebie i wobec Pana Boga. Mieliśmy wiedzę, zawarliśmy to małżeństwo. Ksiądz się uśmiecha. No
to
tak,
chwała Bogu, no właśnie, że ktoś chce być uczciwy, bo właśnie całość sprawy polega na tym, żebyśmy byli uczciwi. Ale też spójrzmy na to, sprawa będzie toczyła się dalej. Nawet jak ktoś wyrzuci pozew i do nas nie odezwie się, zostanie ogłoszony nieobecnym w postępowaniu i postępowanie będzie prowadzone dalej. Chodzi o to, że nic o nas bez nas. Dobrze by było, żeby ta właśnie druga osoba również się zgłosiła, również przedstawiła swoje racje, swój punkt widzenia, ocenę sytuacji. No i czasami z boku to troszeczkę inaczej wygląda. I czasami bywa tak, że jedna osoba zgłasza jeden problem, druga mówi, że tego problemu nie bywa. Obie strony naświetlają nam, jak ten związek wygląda, stają w prawdzie o tym związku i faktycznie tytuł zgłoszony jest nie do udowodnienia, bo jego nie było, ale może się pojawić tytuł inny, który faktycznie był tą przyczyną, że ten związek nie zaistniał i w konsekwencji jest to przyczyna prawdziwa, która doprowadziła, że ten związek upadł, nie mógł być kontynuowany, pielęgnowany, przestał istnieć faktycznie. I ta przyczyna leży także w zbiorze przyczyn kanonicznych, które mogą pozwolić nam stwierdzić, że ten związek od początku był nieważnie zawarty.
Proszę księdza, a jeżeli te wszystkie rzeczy wydarzyły się, które nie pozwalają nam żyć ze sobą już po ślubie, długo po ślubie, no to życie nasze wspólne jest niemożliwe, tak nam się wydaje, ale zawarliśmy ten związek, wydaje nam się, że wprawdzie i przed Bogiem i wszystko było dobrze, rozwodzimy się, chcemy, żeby dzieci uczestniczyły w sakramentach, chcemy z dziećmi uczestniczyć w sakramentach, czy te wtórne, jak tutaj już ustaliłam, przyczyny mogą być tym podstawą do stwierdzenia nieważności małżeństwa.
Czasami może te wtórne przyczyny nam pokażą, że istniało coś od początku, a myśmy po prostu tego nie dostrzegli, nie widzieliśmy, bo jeżeli faktycznie te przyczyny były po zawarciu, no trudno, to jest krzyż, nie możemy zrobić. Natomiast czasami my nie możemy dostrzec, co było faktycznie. No przychodzi kiedyś taka jedna niewiasta, mówi, 2 lata żyliśmy w porządku, jak Pan Bóg przykazał, po 2 latach mi mąż zwariował, no nie? Tutaj nie wiadomo, zaczął się czepiać, no, ale 2 lata było normalnie. No, na pierwszy rzut oka sprawa do odrzucenia, przecież no było normalnie, w porządku. No ale przychodzi ta druga osoba i mówi, no tak, żona jeszcze się uczyła. Jeszcze studiowała, więc no, przyjąłem cały ciężar życia codziennego na siebie. No ale gdy żona skończyła swoje studia, obroniła pracę, znalazła pracę już taką, no miała czas, żeby w tej pracy jakoś okrzepnąć, się zadomowić, no to podjąłem temat no, podziału obowiązku. Kto, co i jak, żebyśmy to zaczęli funkcjonować jak prawdziwe małżeństwo.
Iż no. Rozumiem, to znaczy zwariował. Nie chciał sprzątać.
No i teraz jakieś zdziwienie, jakieś obowiązki, jakieś no, sprawy, które no, chce mi tutaj wsadzić nie wiadomo co na głowę. Dla po co, dlaczego, no. Przecież tak było dobrze, a teraz sobie coś wymyśla, jakieś czary, cuda i dziwy. No, było tak pięknie, cudownie. No, a tutaj nagle coś jest tak, no, co nie było dostrzegane. Zdarza się też, że człowiek przychodzi, opowiada jakąś historię, no i ta historia jakby, powiedzmy, takim językiem powszechnym nie klei się. No, okazuje się, że ta osoba no, zna jakieś wydarzenia, które bezpośrednio ją dotknęły, ale nie zna całości sprawy, bo ta sprawa jest znana tej drugiej stronie. I dopiero przybycie tej drugiej strony do sprawy, kiedy ta osoba
dołoży swoją historię.
Chce po prostu powiedzieć o tej historii, naprawdę chce się podzielić tą sprawą. No i wtedy bywa, że ta druga strona dopiero otwiera oczy i po iluś tam latach dowiaduje się, że istniała jakby druga alternatywa tego życia, że coś innego się wydarzyło, że to postępowanie tej drugiej strony było uwarunkowane jeszcze innymi czynnikami, których nie wiedziała ta osoba. I dopiero jak dwie strony się pojawią i przedstawią swoje sprawy, ten puzzle tego życia można ułożyć, wreszcie wyjawić, zobaczyć prawdziwy obraz tego związku i stwierdzić nieważność. Więc czasami bywa, że osoba się zgłasza i my mówimy, że proszę pana, proszę pani, niestety z tego, co pani mówi, nic nie będzie. Ale może trzeba by było, żeby ta druga osoba przyszła i nam opowiedziała ze swego punktu widzenia tą historię, bo być może wie więcej o tym związku, czego pani nie mówił, nie wyjawiał, co przed panią ukrywał, i okaże się, że faktycznie ta podstawa jest.
W postępowaniu przed sądem cywilnym można powoływać biegłych na udowodnienie swoich tez i racji. Rozumiem, że tutaj przed sądem kościelnym również jakieś dowody trzeba przedstawiać, a nie wszystko jest oparte na słowie. Czasem jakiś dokument jest potrzebny, a może właśnie opinia biegłego również.
No dokumenty mamy, przeróżne dokumenty, tak zwane dowody, no to może być, nie wiem, na przykład dokument pisany, może to być film, zdjęcie, no przeróżne dokumenty, dowody nam są przedstawiane. Mamy również dowód z opinii biegłego i są to bardzo powszechne, jeżeli no, sprawa toczy się z kanonu, który mówi o niedojrzałości, jakby jest wymóg prawny wręcz, żeby taki biegły był do sprawy przywołany i tą sprawą się zajął. I no, biegli mają dużo pracy w naszym sądzie. Spotykają się ze stronami, wydają opinie swoje i te opinie są przedstawione także stronom w czasie tak zwanej publikacji, kiedy już mówiłem, że mają możliwość zapoznać się z tym stwierdzeniem, co twierdzi również biegły o nich o drugiej stronie.
Czy jest jakiś termin, w którym na przykład po 10 latach małżeństwa można jeszcze stwierdzić nieważność, a już po 15, 20, 30 dalej nie liczę, no bo po 30 to już chyba nie ma takich.
Nie, proszę panią, no zdarzają się, że po 40 nawet się zgłosiła para i to byli bardzo, bardzo wiekowi ludzie, no rodziliśmy jakoś inaczej podejść do tej sprawy i ostatecznie tak się stało. Ale proszę panią, to nie ma tutaj jakiegoś ograniczenia wiekowego, kiedy był rozwód, kiedy był ślub zawarty. Każdy ze współmałżonków ma prawo przedstawić sądowi wniosek o zajęcie się tą sprawą, o zbadanie, czy związek był ważnie, czy nieważnie zawarty.
No ale na drugi dzień po zawarciu związku małżeńskiego, no to nie sądzę.
No tak. Tak, proszę panią, bywały takie przypadki, może nie u nas, ale w Polsce bywały. No. Bo u nas przypadek jest taki, że ślub był w sobotę, a zgłoszenie w środę. No ale no, niestety są takie przypadki.
To jeszcze cywilnie nie zdążyli się rozwieść nawet.
No tak, no dlatego jakby jeszcze no, ten czas półtorej roku mają, żeby przeprowadzić ten rozwód, ale jednocześnie mają prawo ochłonąć i po prostu dojrzeć do tego, że jednak będziemy żyć. I dlatego mówię, że takie bezpośrednie przyjęcie sprawy natychmiast i od razu też no, byłoby nieroztropne. Dać trzeba tym ludziom trochę ochłonąć, żeby ochrzepli, opadły emocje, żeby troszeczkę zdystansowali się do tych wydarzeń i wtedy troszeczkę spojrzeli z boku na to wszystko i stwierdzili, czy faktycznie według nich jest podstawa, żebyśmy zgłosić do nas, czy nie.
Zapytam o sprawy, które w naszym regionie są szczególnie ważne, a mianowicie małżeństwa mieszane. Tu nie religie dwie, ale wyznania różne. I troszkę oba kościoły inaczej podchodzą do kwestii stwierdzania nieważności związku małżeńskiego. I może się tak zdarzyć, że...
To tak właśnie. Kościół prawosławny na przykład podchodzi do tego... taką procedurą zdjęcia błogosławieństwa. My tej procedury nie uznajemy. I może zaistnieć sytuacja, że Kościół prawosławny zgodnie z własnym prawem wydał stwierdzenie, że zdjął błogosławieństwo z danego związku i w oczach tego Kościoła dana osoba jest stanu wolnego. Dla nas niestety nie. I tutaj jest przeszkoda węzła zrywająca, ta właśnie jedna z 12. I nawet jakby ta osoba zawarła ślub w kościele prawosławnym z osobą naszą, z wyznania rzymskokatolickiego, panną, nie uznamy, że ten ślub był nieważny, jest zawarty od razu na podstawie dokumentów.
To ta jedna z dwunastu przeszkód zrywających. Jeszcze jedna kwestia, którą chcę poruszyć, a mianowicie na jednej rozprawie w sądzie kościelnym unieważnienia nie dostaniemy. Stwierdzenia nieważności.
Nie, niestety to po prostu każda osoba jest oddzielnie przesłuchiwana, dlatego sama ilość tych
różnych przesłuch... Jak mi ksiądz powiedział poza anteną, że 3 godziny trzeba sobie zarezerwować na takie przesłuchanie.
No wie pani, jeśli no, to wziąć, że ktoś się dalej mieszka, musi dojechać, z godzinkę gdzieś to przesłuchanie świadka się będzie miało, no z półtora i jeszcze wrócić, no to tak tyle czasu świadek może poświęcić na takie przesłuchanie. Natomiast już strona, to same przesłuchanie może trwać 3-4, a nawet dłużej godzin. Sama strona to faktycznie może ma więcej do powiedzenia i czasami to dłużej trwa.
A postępowanie całe? Od początku do końca? 5 lat? Bo już tak...
Nie, to staramy się w ciągu roku to zamknąć, no nie, ale bywa, że czasami przedłuży się do 1,5 roku. No, w sprawach, gdzie są jakieś trudności z komunikowaniem się, to może potrwać jeszcze dłużej, ale w ciągu roku od rozpoczęcia raczej zamykamy sprawę i można skończyć postępowanie.
Czy sytuacja, w której jedna ze stron, czyli jedno z byłych małżonków, w ogóle absolutnie nie chce kontaktować się z drugim, nie chce w ogóle uczestniczyć w takim postępowaniu. Czy ta druga ma jakiekolwiek szanse na to, żeby takie...
Oczywiście my nie mamy możliwości wymuszenia, żeby ktoś się do nas stawił i dlatego druga osoba musi być powiadomiona, czyli my mamy mieć pewność prawną, czyli udowodnione, że podjęliśmy wszystkie możliwe sposoby, żeby tą stronę zawiadomić. I jeżeli ta osoba mimo zawiadomienia, podjęcia wiadomości o tym postępowaniu nie zgłosi się, postępowanie toczy się bez jej obecności. Może toczy się do wydania wyroku, nawet pozytywnego stwierdzenia ważności zawarcia tego związku.
I wtedy ona dostanie od razu już doręczony wyrok, tak? No ta druga strona.
Tak, jeżeli nie zgłosi obiekcji, bo czasami niektórzy proszą, żeby w ogóle już się do nich nie odzywać, wyłącznie, że nie chcą nic mieć.
To jeszcze na koniec, proszę księdza, można się odwołać? Można, tu jest dwuinstancyjność, trzyinstancyjność, jak wygląda?
Zawsze od wyroku można się odwołać do wyższej instancji. To jest możliwe. Od pierwszej instancji do drugiej na pewno. Jeżeli są dwa wyroki pozytywne, to już raczej nie ma odwołania, jest wyrok ostateczny.
No cóż, wyroki ostateczne to wydaje wiadomo kto.
No tak, ale w tym postępowaniu.
W tym postępowaniu wyrok ostateczny może wydać Sąd Kościelny. Jeśli państwo mają jeszcze pytania, a widzę, że są, to już odsyłamy do księdza, do biura od 9 do 13.
30. Tak,
do sądu. A moim i państwa gościem był oficjał Sądu Metropolitalnego w Białymstoku, ksiądz Tomasz Gierałtowski. Serdecznie dziękuję.
Szczęść Boże.
Do usłyszenia, mówi państwu Dorota Niebrzydowska. Za tydzień o podatkach porozmawiamy, bo już będziemy mogli pierwsze rozliczenia zobaczyć na swoich stronach internetowych, a za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Zostańcie państwo z nami.